Strefa komentarzy.
Na zegarze spoglądam na zegar. 8 minut już minęło po 11. Dzień dobry, Andrzej Urbański, a ze mną w studiu są nasi dzisiejsi komentatorzy. Zacznę od środka, patrzę. Tomasz Szturo, publicysta, literaturoznawca i animator kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Teraz patrzę na prawo. Wojciech Szramowski, wydawca, specjalista IT, partner pomorskiego hubu innowacji cyfrowej. Witam serdecznie.
Witam. Dzień dobry.
I Wojciech Suleciński, dziennikarz TVP Gdańsk.
Dzień dobry.
Jak się czujecie dzisiaj?
Doskonale. Dzisiaj piękna pogoda, nie ma korków na drogach, także miło.
No właśnie, słyszałem, że dojechaliście spokojnie, każdy z innego zakątku Pomorza, można powiedzieć. Okazuje się, że końcówka wakacji, trochę może o tym na końcu porozmawiamy. A tutaj jest spokojnie. Wydawać by się mogło, że... Ale nie o tym, prawda? Tak się uśmiechacie do mnie. Dobrze, dobrze, przechodzę do tych tematów, o których dzisiaj już rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem do studia. Premier Donald Tusk zapowiada rewolucyjne zmiany w podatkach. Rząd zamierza między innymi podnieść próg podatkowy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzić nową stawkę PIT. Czy i w jaki sposób przełoży się to konkretnie na jakieś korzyści dla takiego zwykłego Kowalskiego? Patrzę tak od lewej, może Wojciech.
Znaczy, nie zgodzę się ze zdaniem rewolucyjne. Znaczy, one może mają spore znaczenie dla być może jakiejś części osób, których ta zmiana by dotyczyła. Choć tutaj mam wątpliwość dotyczącą weta prezydenckiego. W związku z tym wydaje mi się, że być może jest to działanie raczej propagandowe niż realne. Propozycja ma znaczenie dla jakiejś grupy ludzi, ale nie jestem pewien, czy oni odczują tę zmianę do momentu, kiedy by nie została ona wprowadzona w życie. Więc
dużo
w tym sensie
nie
zgadzam się z tym sformułowaniem rewolucyjnym.
Dobrze, dobrze. To na razie się na tym zatrzymajmy. Wojciech Suleciński się nie zgadza. Okej. Tomasz Szturo może.
Ja na wstępie zaznaczę, iż nie czuję się ekspertem od spraw ekonomii czy finansów.
Ale jest pan człowiekiem.
Niemniej, tak. Niemniej postrzegając, zgadzam się z panem redaktorem, ja mam wrażenie pewnych takich działań pozorowanych, jakichś takich działań zastępczych, no bo wszystko doskonale pamiętamy, że takim twardym, mocnym postulatem, który wybrzmiał w kampanii wyborczej, było obniżenie kwoty wolnej, podwyższenie kwoty wolnej od podatków. I to się nie dzieje. Zamiast tego otrzymujemy jakiś taki, z punktu widzenia właśnie zwykłego obywatela, bardzo pogmatwany, bardzo niejasny, no, propozycję właśnie, która jest na razie tylko propozycją, tylko projektem i zapowiedzią, która jest niejasna i oczywista.
Tutaj postawmy kropkę. I Wojciech Szramowski.
Więc ja może przedstawię punkt widzenia przedsiębiorcy takiego, który od 30 lat
potrzebne
prowadzi działalność w Polsce, ale też i przez pewien czas w Wielkiej Brytanii. Także myślę, że to doświadczeniem mógłbym się podzielić. Tutaj podzielam głos mojego przedmówcy pierwszego w szeregu, czyli pana Wojciecha, że rewolucję to mielibyśmy wówczas, gdybyśmy mówili o zmianie pewnego paradygmatu. My do tej pory od kilkudziesięciu lat jako przedsiębiorcy tkwimy w takim paradygmacie, nazwałbym go w ten sposób: przelicz, wypełnij, wyślij i zapłać. To jest taki paradygmat obecnie przedsiębiorcy, w którym on funkcjonuje od ponad już 30 lat, czas transformacji. Ja bym mówił o rewolucji w sytuacji, gdybyśmy ten paradygmat zamienili na inny paradygmat, czyli zaakceptuj i zapłać.
O.
Co mam na myśli? Nie wiem, czy to już mogę ten wątek...
To może, ten wątek jest bardzo ciekawy, ale tak patrzę na pana Wojtka Sulocińskiego, który tak się przygląda i przysłuchuje, też jest zainteresowany.
Znaczy mnie intryguje ten wątek dotyczący przedsiębiorców, choć nie kryję, że jako osoba, która jest raczej rozliczana przez PIT-y, a nie CIT-y, to muszę powiedzieć, że raczej spojrzałem na to z perspektywy domniemanej klasy średniej, bo przypomnijmy, że w tej konferencji słowo klasa średnia była wielokrotnie ponawiany. Po pierwsze, wydaje mi się, że to nie jestem pewien, czy ta klasa w takim kształcie, w jakim go przedstawiano, w ogóle istnieje, ale też z drugiej strony ciekawym jest to, i tu chyba się zgodzimy, że to jest taki projekt adresowany wyraźnie do domniemanych wyborców Platformy Obywatelskiej, czy też Koalicji Obywatelskiej dziś. Czyli do tej grupy ludzi, która zarabia około 12 tysięcy brutto, pochodzi z większych, a nie z mniejszych miast i, mówiąc najkrócej, najczęściej jest rozliczana poprzez PIT. Więc to jest jakby ten bardzo wyraźny taki przekaz, moim zdaniem, polityczny w tym rozwiązaniu. Pojawia się drugi wątek, ale on jest jakoś tam bardziej w tle, no bo oprócz beneficjentów mają być też osoby, które będą płaciły więcej. Niezależnie od tego, czy skutecznym jest ten pomysł, który się tam przedstawia, ale on mówi, istnieje jakaś grupa osób licząca być może 1% polskich płacących podatki, która powinna płacić więcej. No i ten pomysł na płacenie więcej dotyczy tutaj także przedsiębiorców, bo pojawia się ta zmiana. Pojawia się też ewentualna dyskusja na temat ryczałtowców. Przy okazji sporu na temat lekarzy milionerów dowiedzieliśmy się na przykład, że ogromna część wolnych zawodów w Polsce, czyli tych osób, które raczej są powyżej tej domniemanej klasy średniej z płacą 12 tysięcy miesięcznie, jest jakaś grupa ludzi, która rozlicza się jeszcze inaczej i ma jeszcze mniejsze podatki.
Ale tak, ale tutaj pan Wojciech Suliciński zwrócił uwagę, że to jest skierowane troszeczkę do tych wyborców obecnie rządzących, ale myślę sobie, że kwestia pieniędzy i podatków dotyczy nas wszystkich i każdy od razu bierze kartkę papieru, no mam nadzieję, że bierzemy kartkę papieru i przelicza, czy mi się to opłaca, czy nie i do kogo to trafi i tak naprawdę, czy to są realne korzyści, czy też nie, prawda, no bo i przedsiębiorcy również patrzą na to, ale zwykły Kowalski również ma podstawy z matematyki zaliczone i na pewno zastanawia się, czy będzie mu się to opłacało. No jak słyszy o tej kwocie i korzyściach, że tak naprawdę ta korzyść będzie dotyczyć tych zarabiających od około 14 tysięcy złotych brutto, no to zastanawiamy się też, ile tych osób w Polsce jest za chwilę. Tomasz.
No tak, i tutaj trzeba od razu wspomnieć o podniesieniu CIT, czyli tym podatku czy koszcie zwiększonym dla przedsiębiorców, który automatycznie zostanie przeniesiony na nas, na konsumentów. Także de facto, jeżeli to są jakiekolwiek tutaj działania, są tak jak powiedział pan redaktor Suleciński, są to działania czysto PR-owskie, czysto polityczne i to bardzo doraźne, obliczone tylko na pewno taką polityczną grupę docelową, która ma zapewnić głosy parlamentarne, a jeżeli chodzi o jakąś efektywność ekonomiczną, to jest działanie albo o sumie zerowe, albo ujemne.
Ja tak przerwałem troszeczkę panu Wojciechowi Szramowskiemu, więc teraz może oddam mu głos, bo ten kontekst, który tutaj się też pojawił, opłacalności, on cały czas będzie brany pod uwagę i będziemy się nad tym pewnie zastanawiać.
Znaczy, myślę, że ten opór, jaki powstał odbiorze społecznym tego pomysłu, szczególnie ze strony przedsiębiorców, to po prostu wynika z tego, że rząd generalnie proponuje zabrać ryczałt i nie dać nic w zamian de facto. Czyli taki zabieg fiskalny przeprowadzić, który ma oczywiście uzasadnienie, biorąc pod uwagę klif podatkowy, aczkolwiek wydaje mi się, że to samo cięcie na górze nie kupuje nam prostoty na dole. Bo jeżeli mówimy o tym, że możemy znaleźć 10 miliardów złotych na to, żeby sfinansować ten zabieg cięcia na górze, to ja zadaję od razu jakby publicznie pytanie, dlaczego nie uprościć rozliczenia na dole. To znaczy skorzystać z doświadczeń brytyjskich, konkretnie Making Tax Digital, gdzie Brytyjczycy już dawno wymyślili, że podatnik w ogóle nie powinien się zajmować tego typu czynnościami i generować sobie dodatkową, przewartościowaną pracę związaną z obsługą zarówno i tą podatkową, jak i księgową, bo w tej chwili mikrofirmy na przykład są obciążone obsługą podatku PIT, podatku VAT, ZUS-u i NFZ-u.
Ale to chyba nie jest tak łatwo przełożyć modele na przykład brytyjskie czy hiszpańskie, na których
Wojciech
Suleciński się zna.
Nie, no właśnie w tej chwili jest łatwo, bo mamy zupełnie innego typu narzędzia niż 15 lat temu. Mamy w tej chwili właściwie dużo bardziej zaawansowany system cyfrowy niż Brytyjczycy.
No to
mamy JPK, mamy KSeF, mamy
te wszystkie
EPIT,
dane znajdują się w urzędach skarbowych.
Mamy wszystkie dane, więc ja nie widzę najmniejszego powodu, dla którego nie odciążyć urzędów skarbowych z pracy, nie odciążyć przedsiębiorców i nie prowadzić, ja to nazwałem trzema filarami,
To pytanie, skoro jest to takie proste, to dlaczego się tego nie wprowadza? Albo te modele jednak są inne, różnice między tymi modelami
są inne.
Moim zdaniem
nikt nie przeprowadzi w Polsce dużej zmiany po doświadczeniach Polskiego Ładu i po klęsce premiera Morawieckiego. Znaczy, źle przeprowadzone wtedy działania przez premiera Morawieckiego doprowadziły do sytuacji, w której wielka reforma podatkowa w Polsce moim zdaniem będzie niepopularna, tak samo jak podnoszenie wieku emerytalnego było klęską rządu Tuska w poprzedniej kadencji.
Można by się
to są takie dwie rzeczy, które spowodowały, że właściwie nie możemy wrócić do tematu. Nikt nie będzie już dzisiaj dyskutował na temat wielkiej zmiany podatkowej, która będzie obejmowała wszystkich, zarówno pitowców, jak i citowców, dlatego że ta poprzednia próba zakończyła się kompromitacją.
Tym bardziej, że w przyszłym roku mamy wybory, więc tutaj każdy dba o to, żeby tutaj ten wizerunek
się... Może jednak jest jakieś rozwiązanie, bo to, co powiedział pan Wojciech Szlanowski, proszę zauważyć, to jest w taki bardzo profesjonalny, bardziej ekspercki sposób pogłębione to, co ja sformułowałem intuicyjnie. I tutaj pewna zgoda, że Polski Ład był klęską, był porażką, no bo był chybioną reformą. A może po prostu spróbować przeprowadzić dobrą reformę, która nie będzie robiona krótkowzrocznie przez polityków, tylko przez ekspertów i profesjonalistów. I może ona de facto, dobrze przeprowadzona, przełoży się również na wynik wyborczy.
Czy ten piękny idealizm, który tutaj przedstawił Tomasz Sztur, jest możliwy?
To jest utylitaryzm.
Wojciech Suleciński?
Nie, to ja się zgadzam, ale oddaję głos ekspertowi, bo chciałbym wiedzieć, jakie są pomysły na stole też, jeśli chodzi o biznes.
Znaczy tak, no po pierwsze samo zlikwidowanie arbitrażu, mam na myśli sytuację, w której sama obecna konstrukcja podatkowa powoduje przechodzenie na ryczałt osób, które mają przychody powyżej 10 milionów złotych, jest patologiczna. I rzeczywiście mamy teraz takie przypadki, jak bardzo głośne z lekarzami chociażby. Ale dlaczego to tak się dzieje? No jeżeli mamy dowolny arbitraż i każdy może przechodzić na ryczałt i samemu wybierać sobie formę podatkową rozliczenia, a jednocześnie etatowcy są w ten sposób karani, płacąc dużo wyższy klin podatkowy, to żyjemy w państwie, gdzie krawcowa, która zarabia 4000 miesięcznie, płaci podatków 64% w skali roku. I w państwie, gdzie lekarz zarabiający 300 tysięcy lub wyżej, jak słyszymy, płaci 16% ryczałtu i w związku z tym oczywiście rozwiązania są. Pierwszy filar, który ja widzę, to jest wprowadzenie jednej daniny dla mikroprzedsiębiorców, czyli PIT, VAT, NFZ i ZUS płacimy w jednym przelewem. Wyobraźmy sobie taką sytuację, trochę może zbliżoną do tej z Wielkiej Brytanii, gdy ja 15 lat temu byłem zdumiony, że Urząd Skarbowy sobie pobierał podatek z konta firmowego. Dlaczego by nie? Żeby w panelu bankowym, panelu admina bankowym była informacja o kwocie podatku. No dzisiaj mamy e-PIT tak de facto dla osób fizycznych. Jaki problem, że było e-PIT dla przedsiębiorców, gdzie Urząd Skarbowy podaje kwotę podatku do opłacenia. Cała robota przedsiębiorcy sprowadza się do kliknięcia płacę albo nie akceptuję i na przykład dokładam swoje jakieś dokumenty kosztowe. W związku z tym ja uważam, że po pierwsze VAT-em do pewnego poziomu nie powinni być w ogóle objęci ci mali przedsiębiorcy. Płatność jednej daniny, wszystkie opłaty w jednym, powinien rozdystrybuować budżet, czyli odpowiednie komórki ZUS i Urząd Skarbowy. Powinniśmy też uprościć kwestię związaną z stawkami ryczałtu, bo dzisiaj mamy problem, że mamy polską kwalifikację wyrobów i usług i tam jest tych różnych rodzajów, chyba z kilkadziesiąt. Według tego klucza są dobierane stawki podatkowe. Uprośćmy to do trzech. Pasmo niskomarżowe, średniomarżowe i wysokomarżowe. To jest Krajowa Izba Skarbowa mająca dostęp do rachunku w czasie rzeczywistym będzie natychmiast widziała, jakie my uzyskujemy, na czym marże.
To ja tutaj zrobię taką krótką pauzę, bo tak zastanawiam się. Mamy tylu specjalistów, mądrych ludzi, którzy przecież nad tym czuwają. Zastanawiają się, jak poprawić człowiekowi, zwykłemu człowiekowi życie, żeby żyło mu się lepiej. Chyba, że się mylę i tutaj znowu ten idealizm mój wychodzi, ale słyszę z każdej strony, z jednej, z drugiej, ze środka, z lewej, z prawej, różne komentarze i wszyscy mówią, dobrze, źle, rozczarowująco, ale nic konkretnego nie słyszę. Ktoś wprowadza te zmiany albo próbuje wprowadzić te zmiany i wtedy jest największe larum, najwięcej głosów krytycznych, ale nic konstruktywnego. Kiedy będzie taki moment, że będziemy patrzeć na to konstruktywnie? No bo taki zwykły, szary człowiek, który żyje codziennie, idzie do sklepu, idzie do pracy, zarabia, płaci podatki, chce mieć czytelność przepisów, prawda?
Chyba, no tak, ale to ja powiem w ten sposób jednak na koniec, że jeśli by było tak, że ten projekt jest prawdziwy, czyli że uzyskałby akceptację prezydenta i moglibyśmy liczyć na jego wprowadzenie, to on dla pewnej grupy ludzi ma doraźnie bardzo, moim zdaniem, pozytywny charakter. Znaczy jakaś grupa ludzi, która wpadała w drugi próg podatkowy, dotychczasowy, ten 32-procentowy, będzie płaciła trochę mniej i to jest jakby dla tam kilku milionów ludzi jakiś rodzaj pozytywnej zmiany. Ale to jest niewielka korekta, którą przedstawiamy jako dużą zmianę właśnie w tym kontekście politycznym, o którym mówiłem, że wszyscy boją się tej dużej zmiany, bo wtedy porusza się wszystkie lobby w naszym kraju, wszyscy ludzie zaczynają na nowo dyskutować, no i nagle się okazuje, że to jest szalenie trudne, a jak się wymusi taką zmianę, to się znajdujemy w pozycji, znowu przypomnę, premiera Morawieckiego, który, mówiąc najkrócej, rozbił się o ścianę. I okazało się, że przeprowadzenie korekty było konieczne i mieliśmy 3 systemy podatkowe w jednym roku.
Bo ja jeszcze dodam taki element. Myślę, że ludzie już są zmęczeni trochę takim marketingiem politycznym, przedwyborczym, wyborczym, w trakcie. Oni chcą konkretów, tak?
Jest jakiś konkret, ale tylko teraz pytanie, czy on jest realny.
Tak, no ale mówimy też o ludziach, którzy zarabiają takie czy inne pieniądze, bo mówimy o opłacalności, tak? I teraz okazuje
jeśli
się,
jeśli zarabiałbym te między 12 a 16 tysięcy, byłbym bardzo zadowolony, że ta zmiana spowoduje, że być może zaoszczędzę 3600 zł rocznie.
Rocznie. A teraz tak, poziom 14 800 zł brutto, taką kwotę zarabia w Polsce około 5% zatrudnionych, a mediana w 2026 według danych Głównego Urzędu Statystycznego wychodzi w granicach 7,5-8 tysięcy brutto. Oznacza to, że połowa Polaków zarabia mniej niż te kwoty, które będą zyskiwały. Więc pytanie o opłacalność, też polityczną, bo zastanawiam się, znaczy, po co wprowadzać coś takiego.
Ta grupa, której to obejmuje, to jest zadowolona, no to jest proste. No.
Znaczy, tu o tej opłacalności politycznej już mówił pan redaktor Suleciński. To jest potencjalna grupa wyborców obecnej koalicji i to jest pod nią zrobiona, przemyślana reforma.
Tylko pytanie, czy ona nie jest kontrproduktywna? Przecież ta grupa głosowała chcąc uzyskać kwotę wolną od podatku, 60 tysięcy. I w związku z tym to jest jakby kolejny aspekt, który chciał poruszyć. Bo tak jak tutaj pan redaktor zadał pytanie, dlaczego nie przebijają się do przestrzeni publicznej te rozwiązania. One się nie przebijają, bo są niesprawiedliwe z natury. To znaczy coś, co nie jest sprawiedliwe, wywołuje taki odruch, nazwałbym chęcią budowania własnych ścieżek prywatnych przetrwania. I my jesteśmy mistrzami świata w Polsce, jeżeli chodzi o budowę tych ścieżek przetrwania. W związku z tym Polska jako zbiorowość, jako społeczność w tym wszystkim schodzi na dalszy plan. I w związku z tym uważam, że dopóki nie wyjdziemy z rozwiązań, które by dały sprawiedliwość temu systemowi, czyli ci, którzy zarabiają mało, by czuli się w własnym państwie i nie musieliby schodzić do szarej strefy, bo na przykład wiedzieliby, że podobnie jak Brytyjczycy zrobili w 2022 roku reformę polegającą na tym, że do pewnego pułapu przychodów mikrofirma ma kredyt składkowy z państwa, czyli ona dalej jej się liczy staż emerytalny, dalej może chodzić do lekarza, nie musi nigdzie znikać w systemie, tak, wchodzić do szarej strefy, bo wie doskonale, że przy tym dochodzie po prostu w interesie państwa jest takie rozwiązanie właśnie dostarczyć. To samo odnośnie ryczałtu, bo też jest to druga strona niesprawiedliwości, że ci, którzy już naprawdę zarabiają bardzo dużo, nadal płacą dużo mniej podatku niż ci, którzy są na etacie.
I chyba tak będzie do końca świata, że ci, którzy zarabiają bardzo dużo, potrafią...
Wracając do tego, otwieramy jakby puszkę Pandory z bardzo niepopularnymi rozwiązaniami. No przypomnę, że na przykład my się bardzo cieszymy w Polsce, że mamy taki system podatków spadkowych, albo że nie mamy katastru, czyli majątkowych podatków. W bardzo wielu krajach to są na przykład te elementy, tak jak właśnie znowu mówimy na przykład o Wielkiej Brytanii, sprawiedliwościowe, bo wychodzi się z założenia, że dziedziczenie jest tym momentem, kiedy petryfikujemy nierówności społeczne. W związku z tym należy je opodatkować. W Polsce przywykliśmy do tego, że podatków spadkowych de facto nie ma. Znaczy dotyczą one tylko i wyłącznie osób, które nie są ze sobą blisko spokrewnione.
To podsumowując, panowie, to podsumowując ten temat, bo my moglibyśmy pewnie całą godzinę temu poświęcić, a ja chciałem, żebyśmy do połówki się wyrobili w tym. Podsumowując to, niech każdy z was w takim razie podsumuje to. I teraz tak, ja tylko taką formułkę tutaj zastosuję. Rozczarowujące, rewolucyjne, czy tak jak powiedziałem na początku, czy też, no właśnie, czy cząstkowe, nie wiem jak nazwać te pomysły.
Cząstkowe, jeśli pojawiły. Realne, to pozytywne dla grupy obywateli o średnich dochodach.
Dla mnie bardzo adekwatne, czyli nic nie wnoszące dla jakości naprawy państwa, a przemyślane docelowo na podtrzymanie komfortu i dobrego wyniku tego rządu.
A ja się cieszę, że ten temat wybrzmiał, bo on otworzy dyskusję, która się nie zakończy tak łatwo, bo ta dyskusja się w tej chwili przetacza przez wszystkie media, bo poruszono interesy wszystkich możliwych grup społecznych, ale nie do końca w sposób produktywny. I mam nadzieję, że ta produktywność powstanie na bazie tych wszystkich dyskusji, przemyśleń, bo należy się spodziewać tego, że to rozwiązanie jako oczywiście kontrproduktywne zostanie zawetowane, bo tak jak mówię, nie daje nic w zamian za to, że obcina ryczałt. I w związku z tym uważam, że dobrze się stało, że temat został wywołany i powinniśmy pójść w tym kierunku, żeby dalej zacząć między innymi też oczekiwać kwoty wolnej od podatku, ale kwoty wolnej od podatku moim zdaniem nie od razu 60 tysięcy, ale na przykład 40 tysięcy kwoty wolnej od podatku dla etatowców i 40 tysięcy kwoty wolnej od przychodu dla mikroprzedsiębiorców.
I słuchać i zapisywać sobie te przede wszystkim polityczne pomysły, które potem mają być realizowane.
Odwagi i realizmu życzymy politykom.
Wszystkim tak naprawdę.
A ja dodam jeszcze profesjonalizmu, bo może gdyby był wprowadzony, tak jak tutaj mówił pan Szanowski, model sprawiedliwy, uczciwy, no to wtedy on nie byłby wcale kontrowersyjny.
I jaki świat wtedy byłby piękny, prawda? Dobrze, to teraz refleksyjnie.
I rentowny ekonomicznie.
Krótka przerwa muzyczno-reklamowa, po której wrócimy do strefy komentarzy. I wracamy do strefy komentarzy. Przypomnę, Tomasz Turo, Wojciech Szramowski, Wojciech Suryciński są z nami, komentują rzeczywistość, tą bliższą, dalszą. Tak sobie teraz krótko, będzie dynamiczniej, drodzy państwo, bo ten pierwszy nasz temat zajął rzeczywiście połówkę. On był bardzo ważny i będzie bardzo ważny, tak jak zresztą na końcu słyszeliśmy. Będziemy do niego na pewno wracać, no bo przecież dotyczy pieniędzy, czyli tego, co daje nam szczęście. Ważne jest przede wszystkim również zdrowie i jakaś perspektywa. Tutaj dużo pozytywnych takich emocji się pojawiło. Bardzo za nie dziękuję. A i teraz właśnie do tych emocji pozytywnych chciałbym wrócić. Jestem ciekaw, czy one są prawdziwe, czy rzetelne. Ale okazuje się, że nie tylko awans gospodarczy nas interesuje, bo Polska zyskuje w oczach zagranicznych dziennikarzy. Dziennikarze są tymi ludźmi, którzy komentują tą rzeczywistość, opisują ją. Awans Polski na 6. miejsce wśród gospodarek Unii Europejskiej był widoczny w zagranicznych mediach. W ciągu kilku dni ukazało się mnóstwo publikacji w 38 krajach właśnie na ten temat. To jest wszystko oczywiście monitorowane. W przekazach przeważał ton pozytywny, podkreślający tempo modernizacji i dystans, jaki dzieli nasz kraj od sąsiadów z regionu. Bo to jest też ważne. Pojawiały się też głosy ostrzegające przed papierowym tygrysem, ukrytym za dobrymi wskaźnikami. A jaka jest wasza opinia, Wojciech Surciński?
No ja powiem w ten sposób. Znaczy, mam wrażenie, że są dwa powody, dla których tak nas chwalą. Jeden jest taki bardziej gospodarczy i tutaj co zabawne jest, to wyraźnie pojawiający się wątek takiego obudzenia się naszych niemieckich sąsiadów z wizji Polnische Wirtschaft. Oni długie lata żyli w tym przekonaniu wyższości gospodarczej i takiego porządku, który funkcjonuje w Niemczech i bez ładu funkcjonującego na wschodzie i nagle się przekonują, że kiedy trudne gospodarcze czasy przyszły na Niemcy, to nagle zaczynają spoglądać wokół i zaczęli dostrzegać Polskę, która okazuje się być dla nich, i teraz pytanie, wzorcem, jakimś punktem odniesienia. I to jest ciekawe, ale to też powoduje pewną niesprawiedliwość i pochopność takich sądów, bo po prostu Polska korzysta z pewnego momentu swojej historii, którego nie mają Niemcy, a Niemcy mają zupełnie inny. my budujemy autostrady, u nich się autostrady popsuły i trzeba je remontować. Zawsze jest to trudniejszy moment. Zobaczymy, co będzie w Polsce za 20 lat i za czyje pieniądze będziemy je remontować. A z drugiej strony pojawia się ten element turystyczny, który ja nazywam w ten sposób. I to jest odkrywanie tej Polski spokojnego wieczornego spaceru. Mhm. Czyli, że w centrum miasta możesz w sobotę czy w niedzielę przespacerować się nawet mniej głównymi ulicami i nie zostaniesz zaczepiony, napadnięty, ani nie spotkasz bezdomnego. Tak często jak w innych krajach. Mhm. I to są takie dwa elementy tej układanki i one są oba jakoś prawdziwe. Znaczy, Polska jest na tym dorobku i nagle mamy wszystko nowe, wspaniałe, eleganckie. Jest to taki miły moment, którego my czasami nie docenialiśmy, a który moim zdaniem z perspektywy ludzi, którzy nagle odkrywają tę Polskę, jest bardzo zauważalny. I drugi ten element, którego też żeśmy nie specjalnie doceniali, ale który spowodował to, że u nas to bezpieczeństwo jest na razie na dość dobrym poziomie, a w wielu krajach się coś popsuło i nagle ludzie ci dostrzegają, że jest walorem turystycznym pojechanie do Polski i spędzenie miłego wieczoru bez konfliktu z kimś, kto cię zaczepia albo kto żebrze na ulicy.
I mówi to człowiek, który często jest w Hiszpanii. Tomasz Sztur. Może zanim oddam mu głos, to jeszcze jedna taka uwaga. Ubiegłoroczny wynik pozwolił tych danych Polsce wyprzedzić takie gospodarki jak Belgia, Szwecja, Irlandia, Austria oraz uplasować się tuż za Niemcami, Francją, Włochami, Hiszpanią. Niestety Hiszpanią jeszcze za.
Zajęliśmy właściwe miejsce demograficznie. To na pewno trzeba powiedzieć. Czyli mówiąc najkrócej, jest to miejsce wynikające z faktu wielkości kraju.
Mhm. Tomasz.
Znaczy, ja podpisuję się pod tym, co powiedział redaktor Suleciński. Tak nudno, że nie możemy wejść w żaden spór, prawda? Natomiast
coś się znalazłoby.
No, ale w istocie skończył się mit już tego, że jesteśmy prowincją Europy. My jesteśmy dzisiaj awangardą Europy. Jeżeli pojeździmy po państwach Europy Zachodniej, zobaczymy, że my jakością profesjonalizmem, jakością usług, komfortem górujemy. Nawet jeżeli zobaczymy, jak wyglądają nasze lotniska, nasze stacje benzynowe, kompetencje tutaj naszego personelu, chociażby znajomość języków osób, które obsługują stacje benzynowe i czy pracują w McDonaldzie. Poziom bezpieczeństwa. My cały czas nie mamy dzielnic typu not going to, prawda? Czyli takie dzielnic, do których się nie wchodzi, nie zapuszcza i omija je policja. My jeszcze nie potrzebujemy policjantów pod bronią. Jest u nas bezpiecznie, a jeżeli jest wieczorem jakiś zamęt, to najczęściej robią to, przepraszam, pijani brytyjscy turyści, którzy przyjeżdżają na wieczory kawalerskie. Ważne, żebyśmy ten status quo, żeby stan rzeczy, przepraszam, zachowali, żeby naprawdę nas cały czas było bezpiecznie. Ważne, żebyśmy czuli tę wysokość jakoś i nie pozwolili jej sobie zniweczyć, zmarnotrawić, żebyśmy tutaj nie dublowali bardzo złych, negatywnych wzorców europejskich. Natomiast też są pewne rzeczy, my możemy tutaj wywijać tymi papierowymi danymi. W PRL-u robiono to na okrągło, bo też pytanie, co my z tym robimy? Czy my to po prostu przejadamy, czy my to przekładamy na rozwój, na wzrost? Bo co z wielkimi, jest taki moment faktycznie dobry w naszej historii, w naszych dziejach, ale co z wielkimi projektami, co z wielkimi inwestycjami, co z polskim atomem, co z polską technologią, co z polskim szkolnictwem wyższym, który jest w stanie coraz bardziej opłakanym i osuwającym się. Także jest ważne, żebyśmy tak naprawdę tutaj nie pozwolili teraz wpaść w jakiś hura optymizm, bo mamy wspaniały moment wypracowany przez szereg lat i też wypracowany przez Polaków, którzy przez ich ambicje, przez ich kreatywność i przedsiębiorczość. I teraz, żeby to przełożyło się na duże projekty, które pozwolą nam naprawdę być ważnym centrum cywilizacyjnym na mapie Europy i świata.
Czyli rozumiem, że to jest też zwrócenie uwagi na ten element ostrzegający przed papierowym tygrysem, ukrytym za dobrymi wskaźnikami. Wojciech,
ja może tutaj zaskoczę, bo jestem z tego pokolenia, które w latach 80. pamięta jeszcze taką pewną diagnozę ojca Klimuszki, który mówił wówczas, że przez najbliższe 50 lat będzie warto mieszkać w Polsce, będzie to szczególny kraj w Europie i w świecie. I na naszych oczach widzimy, że rzeczywiście to ma miejsce, bo nigdy wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych nie mówił o Polsce, że to jest kraj, który powinien być w 20 największych gospodarek i krajów świata, w tak zwanym G20, więc coś jest na rzeczy, ale to nie jest tylko aspekt, tak bym powiedział, metafizyczny, ale to jest też aspekt skali, mianowicie ilość zapóźnień, jakie Polska została na początku transformacji, była tak gigantyczna, że wcześniej te lata komunizmu dały nam taki dług technologiczny i każdy inny w stosunku do świata, że samo to nadrobienie tego długu, tak jak tutaj słyszymy, mówimy o autostradach i infrastrukturze, no to jest odpowiedni taki dynamit gospodarczy, który powinien w każdych warunkach, każdej gospodarce dać odpowiednie paliwo do rozwoju, do tego stopnia, że tak jak niektórzy ekonomiści, tak jak dr Piątkowski mówią, że to jest okres, złoty okres Polski, dla Polski.
Czyli krótko mówiąc, wykorzystujmy szanse, w której się znaleźliśmy. Bo wiele,
wspomniałeś o tej Hiszpanii, to ja powiem,
to ja tylko, że... zanim Wojtkowi oddam głos Sulicińskiemu, to tylko powiem, że wiele przekazów, przywołując różne też raporty związane właśnie z tą analizą Instytutu Monitorowania Mediów, mówi, że że do 2028 roku Polska wyprzedzi Szwajcarię i wejdzie do grona właśnie wspomnianych 20 największych gospodarek świata.
No tak, ale wracając do tej Hiszpanii, to jest w tym wszystkim też pewne ostrzeżenie. Otóż Hiszpania przeżywała taki ogromny boom, kiedy pieniądze europejskie do niej płynęły, kiedy była krajem relatywnie biednym, kiedy te wielkie infrastrukturalne inwestycje były realizowane. Oni mieli taką drugą nogę w postaci turystyki, która w tym czasie się rozwijała. Potem nastąpił kryzys lat 2008-2009, kiedy to Hiszpania bardzo ciężko to przeżyła, dlatego że próbowała sztucznymi metodami budowania na kredyt różnego rodzaju inwestycji, przedłużyć tę hossę budowlaną, która napędzała gospodarkę. No i mówiąc najkrócej, dziś ta Hiszpania trochę wraca na swoje miejsce w szyku. Jeszcze przed nami, bo jest krajem większym od Polski, ale mówiąc najkrócej, z całą masą takich strukturalnych problemów, jak na przykład dość wysokie bezrobocie młodych ludzi, cała masa rzeczy, która jest z tym związana. Więc to nie jest tak, że ten okres takiego boomu zawsze daje świetny punkt startowy do dalszego rozwoju. Mamy też przykład wyjątkowy, czyli przykład Irlandii, która jest krajem, który dochodzi na głowę pierw długi czas gonił Wielką Brytanię, a dziś ten dochód na głowę z formalnego punktu widzenia jest dwukrotnie wyższy niż brytyjski, jest najwyższy praktycznie, jeśli chodzi o te większe trochę kraje europejskie, ale co nie do końca przekłada się na funkcjonowanie codzienne, dlatego że są to po prostu wielkie firmy, które głównie amerykańskie mają swoje siedziby w Irlandii i mówiąc najkrócej, napędzają ten papierowy budżet, za to nie wpływają jakoś bardzo wyraźnie na poziom życia obywateli, choć z całą pewnością Irlandczycy oraz liczni imigranci w tym kraju nie mają powodów do narzekania.
Czyli krótko mówiąc, znowu podsumowując jakby ten wątek, o którym teraz rozmawiamy,
usypiajmy.
Nie usypiajmy. I
to, że nas chwalą, to miłe, ale tak naprawdę powinniśmy mieć dobry punkt odniesienia do tego, żeby, mówiąc najkrócej, od tego punktu zacząć. Jedno jest ważne w tym wszystkim. Nie nabierajmy się na tych, którzy mówią, że Polska jest w ruinie. To jest absurdalna sytuacja od szczególnie roku 2004, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej.
I w drugą stronę również, bo to nie nabierajmy się na to, że jest tak świetnie, no że tak, już nie może być lepiej.
Doceniajmy fakt, że od 2004 Polska ma nieprzerwanie, jakby to powiedzieć, pozytywne wskaźniki gospodarcze, ale też i realny, bardzo dynamiczny rozwój, bo te dwie rzeczy w Polsce szczęśliwie są ze sobą jakoś powiązane. Dostrzegajmy te pozytywne zmiany w naszym życiu i to jest, myślę, też ważne. Nie popadajmy w pesymizm. Pesymizm jest złym wskaźnikiem, jeśli chodzi zarówno o życie, jak i o gospodarkę.
Ale obserwujmy, przyglądajmy się, kontrolujmy, bo to jest też jakby w zarządzaniu ważne, prawda?
Z naszej rozmowy chyba wynika, że to jest taki mądry optymizm, że jesteśmy dumni, jesteśmy usatysfakcjonowani. Niemniej powinniśmy też wyciągać realne konkluzje, wnioski i realizować cele, które są bardzo konkretne. Ale w naszym zasięgu.
Ale też wydaje mi się, trzeba też pewnym tutaj się podzielić niepokojem, szczególnie jeżeli chodzi o nasze pokolenie, które żyło, wzrastało w czasach gierkowskich, tego słynnego zadłużenia, gdzie od dziecka słyszeliśmy, że jest kryzys, nic nie ma. I to zadłużenie, ówczesne zadłużenie Polski versus zadłużenie obecne jest po prostu nieporównywalne. I dzisiaj ekonomiści mówią o tym, że nie da się go po prostu zasypać tylko wzrostem, rozwojem gospodarczym i nas nieuchronnie czekają reformy strukturalne. My powinniśmy rzeczywiście stworzyć narzędzia cyfrowe, które będą w sposób bardziej precyzyjny, punktowy, raz docierały z pomocą, a dwa rozwiązywały chociażby kwestie fiskalne, podatkowe, o których już wcześniej była mowa. I tutaj rzeczywiście mamy pewne wzorce, do których możemy się odnosić, ale z całą pewnością dalsze brnięcie w to zadłużanie, dalsze brnięcie w tak kosztowne, aczkolwiek niezbędne zbrojenia, ale pytanie, czy w takim zakresie, jak obecnie, to nie jest kierunek, który nas doprowadzi do czegoś dobrego, tak? To powiedzmy sobie uczciwie, że cieszmy się rozwojem, ale martwmy się długiem, który się ciągnie z tym rozwojem i nie przykrywajmy tego długu opowieściami o tym, że dalszy rozwój, zwiększanie produktywności przesypie ten dług, bo my dzisiaj płacimy 90 miliardów co roku samych odsetek od długu i ta wartość będzie z roku na rok przyrastać.
No i coś jest na rzeczy w mówieniu, że albo masło, albo armaty. Znaczy, mówiąc najkrócej, odnoszę wrażenie, że ludzie muszą mieć poczucie takie, że jeśli Polska znajduje się w sytuacji zagrożenia i musimy wydawać pieniądze na zbrojenia, to w jakim stopniu musi się to odbywać kosztem naszych dotychczasowych elementów komfortu, czy też dodatkowych premii za różnego rodzaju społeczne uwarunkowania. To jest moim zdaniem coś, o czym powinniśmy też zacząć dyskutować, a nie tylko tak, że sytuacja jest taka, że politycy czują się w potrzasku i wiedzą, że nie powinni ruszać ani jednego, ani drugiego.
Ale możemy też zainwestować w nowoczesny przemysł obronny i wtedy będziemy mieli i nowoczesne, efektywne armaty i dobrej jakości masło.
O, i niech to będzie takie podsumowanie tego wątku, który dzisiaj poruszyliśmy. Ślady życia, drodzy panowie i drodzy państwo, pokazują, ilu ludzi mieszka na Pomorzu. Główny Urząd Statystyczny policzył wszystkich obywateli, liczy to na bieżąco Polski i cudzoziemców. No i teraz pojawia się taki wątek o śladach życia i okazuje się, że tak, no, Główny Urząd Statystyczny czasami różne rzeczy nam podaje, ilu nas jest, ilu wyjeżdża, czy miasta się wyludniają. To są bardzo ważne dane statystyczne, które wpływają na to, jak żyjemy, jak jest z naszym zdrowiem, jak pracujemy, jacy jesteśmy wydajni i tak dalej, i tak dalej. I Główny Urząd Statystyczny opublikował takie wyniki eksperymentalne, trudne słowo, badanie, którego celem było oszacowanie rzeczywistej liczby osób mieszkających w Polsce i okazuje się, że to te dane, które były wcześniej, trochę różnią się od tych danych, które ten eksperyment pokazał. I co wy myślicie o tym?
Znaczy, że jest nas więcej, szczególnie w miastach. To jest bardzo wyraźne, no ale to nie jest specjalnie odkrywcze. Znaczy, my mamy świadomość tego, że po pierwsze życie przemieściło się do dużych miast, że wyludniają się te miasta mniejsze, albo w każdym razie stanowią co najwyżej sypialnie ludzi, którzy dojeżdżają do dużych miast pracować, a często nawet spędzać tam cały tydzień poza weekendami. Mamy takie doświadczenie, patrząc na naszych różnych znajomych i otoczenie. I ja myślę, że w tym sensie jest to mało odkrywcze. Tam jest ważny też element taki, że pewnie tych obcokrajowców w Polsce jest pewnie trochę więcej niż te statystyki pokazują, bo też zdajemy sobie z tego sprawę, że jeśli widzimy kogoś o ciemniejszych nieco kolorze skóry jadącym na rowerze, dostarczającym nam żywność, to się zastanawiamy, czy jego ślady życia pozostają w Gdańsku, czy też nie.
I jak długo, prawda? Bo tutaj właśnie ta nowa definicja, bo w odróżnieniu od tradycyjnych statystyk demograficznych opartych na spisie powszechnym, to jest ta codzienność, która nas dotyczy i bilansach urodzeń i zgonów. Nowe badanie obiera się na identyfikacji wspomnianych właśnie śladów życia, bo ta nowa definicja uznaje za mieszkańca osobę, która realnie przebywa w kraju przez co najmniej 12 miesięcy i to będzie taka nowa statystyka, która jest wynikiem nowego prawa unijnego, który będzie stosowany już niedługo.
No, chyba ten horyzont 12 miesięcy jest bardzo mało wiarygodny, chyba mało obiektywny, no bo nie, dużo osób to teraz zależy. Kwestia, czy jest to migracja zarobkowa, ekonomiczna, bo na pewno tutaj ci wspomniani kurierzy, których widzimy, że reprezentują inny, pochodzą z innego obszaru geograficznego, innej szerokości, czy przyjeżdżają tu dlatego, żeby osiąść, rozwijać się, stać się częścią naszej kultury, naszej społeczności, czy tylko chcą tutaj wzbogacić się i ruszyć dalej, prawda? Pewnie połowa, pewnie gdzieś to się będzie rozkładało po środku. też co nam...
Choć to nie tylko o migrantach tak, tutaj mówimy, prawda?
Oczywiście, bo też mówimy...
Bo ale się melduje dokładnie w Gdańsku, też, bo tutaj
też jeżeli chodzi właśnie o to, właśnie tę cyrkulację, że życie przenosi się do tych dużych aglomeracji, no to jest też taki naturalny mechanizm cywilizacyjny, prawda? Odkąd powstały miasta, to ludzie spoza miast ciągną do miast w nadziei na lepsze życie, łatwiejsze, na zrobienie kariery i w pewnym momencie te miasta się tak przeludniają, tak się rozrastają, że musi nastąpić coś, co znowuż to zniweluje. Albo jakiś mały kataklizm, jakaś epidemia, albo kryzys ekonomiczny. Jak widzimy na przykład nawet coś, jeżeli chodzi to, co pan redaktor mówi na wstępie, że nam się udało dzisiaj wszystkim tutaj dosyć sprawnie dojechać, co jest rzadkością, prawda? Miasta są zakorkowane, rozbudowują się w sposób nieuporządkowany, w sposób nieadekwatny infrastrukturalnie i to powoduje, że z kolei znowuż duża część mieszkańców miasta przenosi się na wieś, prawda? I tam troszeczkę też przenosi się życie. I też dobrze byłoby, żeby byłaby ogromną szansą na pewną taką zmianę rozwojową i narodową, żebyśmy pomyśleli o tych mniejszych miasteczkach, prawda? Żebyśmy te życie bardziej, to budowanie, tworzenie naszego społeczeństwa dywersyfikowali. Bo przecież poza dużymi miastami również mogą powstawać dobre szkoły, dobre szpitale, dobry przemysł i dobre miejsca kultury.
Tą różnicę widzą wszyscy. Tczew zachęca, by meldować się na przykład. O, meldujmy się. Żebyśmy wiedzieli, skąd
pochodzimy. Żebyśmy płacili podatki w mniejszych ośrodkach. No.
Tam, gdzie... No właśnie, bo to też... No właśnie
to
dlatego,
jest bardzo ważna uwaga.
Dlatego mówimy o tym, że to nie jest takie obojętne, prawda?
Nie jest takie obojętne, choć ja muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że pewnych procesów nie powstrzymamy i co do tego nie ma wątpliwości.
I na przykład czasu nie powstrzymamy. Pytanie, panie Wojciechu, tylko minuta.
Pytanie, czy ślad życia jest tutaj jakby wskaźnikiem, który zasłania jedną prostą rzeczywistość, w jakiej jesteśmy, że więcej osób umiera niż się rodzi.
A, no właśnie. I tutaj powinniśmy zaapelować do wszystkich, żeby się nas rodziło więcej. Czyli do kogo powinniśmy zaapelować?
Do młodszych od nas, niestety.
Nie chciałbym tutaj być jakby zwiastunem, ale niemniej jednak, jak państwo być może słyszeli, Chińczycy, którzy mają bardzo dużą lukę, chyba około 150 milionów, podjęli nie tak dawno temu dokument strategiczny o polityce senioralnej, gdzie seniorami będą się opiekować humanoidy.
To jest kolejny temat i do tego...
Pewnie... Na razie humanoidy szybko biegają.
Szybko biegają, dokładnie. Drodzy panowie, drodzy państwo, no niestety, tak jak mówię, wszystko jest związane z tym, że ten czas nas goni. Akurat w tym wypadku jest za 5:12, więc musimy niestety skończyć strefę komentarzy. Bardzo dziękuję. Tomasz Szturo był z nami.
Dziękuję. Bardzo dziękuję. Z wielkim żalem, że tak szybko nam ta godzina umknęła.
Szybko, ale pięknie. Wojciech Szelmowski.
Dziękuję pierwszy raz, ale było miło.
Przesympatycznie. I Wojciech Suleciński.
Za rzadko bardzo miło.
I zachęcamy do wyjazdów jeszcze, drodzy państwo, bezpiecznych wyjazdów i do powrotów jak najwięcej, żeby tego było. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, Andrzej Urbański. Żegnam się z państwem.